A naszym gościem jest wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, poseł PO Rafał Grupiński. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie pośle, czy Platforma Obywatelska ma tak wielkie, pojemne serce, że może zapomnieć Jarosławowi Gowinowi to, że was opuścił, przeszedł na drugą stronę? I czy wy moglibyście stworzyć razem rząd?
No, zadał pan w zasadzie kilka pytań w jednym.
Chodzi o to samo.
Wydaje się, że w sytuacji tak fatalnego dzisiaj zarządzania państwem, jakie mam do czynienia, być może jest tak, że ewentualne odejście części posłów, nie mówię tu akurat o Jarosławie Gowinie i jego grupie, ale to jest, wydaje się, dzisiaj główny problem Jarosława Kaczyńskiego, porozumienie się z porozumieniem, ale generalnie każda grupa posłów, która by chciała przerwać ten kotredans trwający 5 lat, jeśli chodzi o chaotyczne zarządzanie Polską, wydaje się, że byłby dla Rzeczpospolitej, nie dla nas, opłacalny.
No tak, tylko czy wy moglibyście zapomnieć, czy to Gowinowi, czy innym posłom Zjednoczonej Prawicy, że przed chwilą jeszcze głosowali, choć może się nie cieszyli, za tym, co nazywaliście gwałtem na Konstytucji?
No to jest bez wątpienia problem podstawowy. W polityce się nie powinno zapominać rzeczy, które się wydarzyły wcześniej, a z drugiej strony wiemy też dobrze, że czasami dla dobra państwa warto zapomnieć to, co jest w naszym, że tak powiem, w pamięci źle zapisane. I to jest oczywiście pytanie o mądrość ludzi, którzy ewentualnie chcą doprowadzić do zmiany.
No dobrze, ale czy w tej waszej mądrości jest miejsce...
Bo koszty są zawsze duże w takich decyzjach,
czy
prawda?
Czy jest miejsce dla Jarosława Gowina na przykład, albo jego ludzi, części jego ludzi w koalicji 276?
Myślę, że dzisiaj jest to abstrakcyjna sytuacja, dlatego że 276 to przecież mówimy tutaj o znacznej przewadze nad obozem obecnie rządzącym, która może po prostu być realna dopiero po wyborach.
Nie, nie, to wy mówicie dzisiaj, teraz, że to jest możliwe.
Możemy zyskać kilka głosów przewagi ewentualnie i zmienić rząd, natomiast nie możemy na pewno zbudować koalicji 276.
No zaraz. W weekend oglądaliśmy to pewnie i pan, i ja, i słyszeliśmy, co mówi Borys Budka, co mówi Rafał Trzaskowski, i oni o koalicji 276 głosów w parlamencie mówili, że to jest na wyciągnięcie ręki, to jest tuż za rogiem, tuż za progiem.
Tak, i oczywiście mają rację w tym sensie, gdyż mówili o możliwości porozumienia się wszystkich sił opozycyjnych, prawda? Wszystkich prawdopodobnie bez Konfederacji, bo Konfederaci są tutaj bardzo tak naprawdę poza gospodarką bardzo antydemokratyczni w swojej istocie, sposobie myślenia o państwie. Natomiast w tym sensie jest to na wyciągnięcie ręki, że dzisiaj w ciągu, myślę, że 2-3 miesięcy można by było pokazać taką wspólnotę, którą by się zbudowało na przyszłość oczywiście, bo każdy powinien budować swój program, każdy powinien myśleć o swoich wyborcach, ale generalnie pokazać tę wspólną wolę zbudowania owej koalicji w sytuacji starcia wyborczego.
Rafał Grupiński z Platformy Obywatelskiej jest naszym gościem. No to pytam o to, jaki jest wasz pomysł, wsłuchując się w to, co mówiliście w weekend do swoich wyborców, a obiecywaliście, że kiedy Platforma będzie rządzić, to państwo zrekompensuje obywatelowi wydatki na edukację. Od razu, natychmiastowo, tak mówił Rafał Trzaskowski. Panie pośle, czy w takim razie, czy rodzice dzieci uczących się w prywatnych szkołach dzisiaj dostaną od państwa zwrot czesnego co miesiąc?
To tutaj, jeśli chodzi oczywiście o szczegóły, to jest kwestia jakby dyskusji wewnętrznej, dyskusji z ekspertami, natomiast jeśli chodzi o prywatne
szkoły. No nie, panie pośle, wyszliście mówiąc, że taki jest pomysł.
To
nie ma szczegółów, tylko jest hasło?
Mówimy o szkołach publicznych. Mówimy o szkołach publicznych i mówimy o koszcie tym, który wynika z zajęć dodatkowych, prawda?
Czyli co zyskam jako wyborca, jeśli wy będziecie rządzić jako rodzic?
Szkoły, tak?
To co to znaczy? Państwo zrekompensuje obywatelowi wydatki na edukację.
Panie rektorze, myśmy wprowadzili darmowe podręczniki, tak? Prowadziliśmy podręcznik, prowadziliśmy I te darmowe podręczniki były także to dla było. Dzieci, które co chodzą będzie? Do szkół prywatnych, więc to jest kwestia, ale panie nie pośle, możemy
co się kryje pod tym zabierać hasłem?
Możliwości wyboru na przykład wysyłania dzieci do szkoły prywatnej, czy też nie dać pozwolenia na prowadzenie szkół prywatnych.
Okej, ale ja pytam, co się kryje pod hasłem państwo zrekompensuje obywatelowi wydatki na edukację. Jakie wydatki, jakiemu obywatelowi i w jaki sposób?
No to jest, po pierwsze to jest kwestia, tak jak mówiliśmy, to jest kwestia podręczników, tak? To jest kwestia zwrotu kosztów za podręczniki, to jest kwestia zwrotu kosztów za zajęcia dodatkowe. Przypomnę, że za zajęcia dodatkowe w przedszkolach sprowadziliśmy ten koszt do złotówki i to była jedna z tych decyzji w drugiej kadencji naszych rządów, myślę, że pozytywnie odebrana przez rodziców dzieci, więc tutaj jest, to jest kwestia, o czym mówiliśmy, czyli tego zrekompensowania wyposażenia w laptopy lub tablety.
No
prawda?
Właśnie, każdy uczeń dostanie laptop albo tablet?
To jest z punktu
tablet?
Widzenia pracy online.
Czy każdy uczeń dostanie tablet albo laptop?
No bez wątpienia każdy, który wystąpi o rekompensatę z tego rodzaju tytułu, ale najpierw musimy zdobyć władzę, panie rektorze.
No nie, to, mówicie już teraz plany, o tych pomysłach i o tych planach, panie pośle.
Najpierw trzeba zdobyć władzę, żeby móc realizować tego rodzaju plan.
To jasne, tylko pytanie, jak już zdobędziecie tę władzę, to ile pieniędzy potrzeba na to, żeby każdy polski uczeń dostał laptop albo tablet?
Każdy, który się zwróci.
To załóżmy, że wszyscy się
zwrócą,
skoro mogą.
Nie sądzę, żeby ludzie bardzo zasobni akurat zwracali się do państwa z prośbą o pomoc.
500 plus biorą także ci, którzy są bardzo zasobni, panie pośle, więc musicie zakładać, że ta pomoc będzie mogła dotrzeć do wszystkich uczniów. Czy policzyliście, ile będzie potrzeba pieniędzy?
Jeśli chodzi oczywiście o policzenie, tu pana redaktora pewnie nie zaskoczę, ale nie jestem w zespole, który to podsumowywał i podliczał, natomiast no bez wątpienia my akurat nigdy nie planowaliśmy żadnych wydatków, nie licząc ich dokładnie. Przez wiele lat zresztą pracowaliśmy z profesorem Jerzym Żońcą tak po to właśnie, żeby to, co planujemy i to, co, o czym mówią nasi eksperci od gospodarki typu Iza Leszczyna, czy Małgorzata Janyska, czy Janusz Cichoń, żeby to było dobrze policzone. Więc my
ale pytanie, czy ktoś to policzył, panie pośle? No bo jeśli
ale
się
pytanie
mówi
jest,
laptop dla każdego
ucznia... Ale skarb państwa, panie redaktorze, i to jest problem.
Czyli może się okazać, że tego nie da się zrealizować. Panie pośle, a co to znaczy...
Najważniejsze będzie zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia.
No właśnie.
Pierwszy wydatek.
I tu mówicie tak, od razu, natychmiast, tak mówi Rafał Trzaskowski, państwo zrekompensuje obywatelowi wydatki na wizytę u specjalisty. Czy to znaczy, że od momentu, w którym będzie rządzić Platforma Obywatelska, nie będę już musiał płacić z własnej kieszeni za wizytę u prywatnego lekarza specjalisty w prywatnym gabinecie?
To jest tak pomyślane, żeby rekompensować koszty wizyty u specjalisty wszystkim tym, którzy utknęli w kolejce do specjalisty w powszechnym systemie ochrony zdrowia, prawda? Więc to jest system, który ma wspomagać system ogólny, a nie go zastępować.
Jasne, tak? To stoję w kolejce i ile czasu mam czekać, żeby móc pójść do specjalisty prywatnie i państwo mi odda pieniądze?
No myślę, że to jest kwestia oceny przez lekarza, prawda? Bo to jest bez wątpienia to jest dla specjalistów, którzy to, że powiem, nam pokażą. Czy czekanie na endoprotezę, powiedzmy, przez 3 miesiące jest już, prawda, na wizytę w tej sprawie u specjalisty, założeniem endoprotezy jest kwestią zbyt długą, czy rok na przykład jest zbyt długą i przy jakim wieku na przykład pacjenta, to tego już nie wolno czekać. Prawda?
Ile pieniędzy potrzeba w budżecie zarezerwować na ten pomysł, panie pośle, kończąc ten wątek i kończąc. Ile pieniędzy w budżecie trzeba zarezerwować na ten konkretny pomysł? Rekompensaty dla pacjentów, którzy pójdą do prywatnego gabinetu. No
tak jak powiedzieliśmy, musimy w pierwszym roku tak przesunąć środki w budżecie, żeby wydatki na ochronę zdrowia stanowiły 6% PKB i to jest ta pula i to jest ten nagły wzrost środków w ogóle na ochronę zdrowia, ale też co jest jakby moim osobistym też takim przesłaniem dla moich koleżanek i kolegów, tych, którzy zajmują się ochroną zdrowia, jest przede wszystkim postawienie jak najwięcej, przesunięcie jak najwięcej środków na profilaktykę.
To za chwilę będziemy
dlatego,
rozmawiać
że ta
o szczegółach.
Profilaktyka jest, Rafał Grupiński. Obniża potem koszty jakby dalszego leczenia, prawda?
Rafał
i musimy
Grupiński
przestawić cały system na wzmocnienie profilaktyki.
rmf24.pl, portal interia.pl, tam kontynuujemy, tam kończymy, kolejne wątki rozpoczynamy. Zapraszam. Rafał Grupiński z Platformy Obywatelskiej jest naszym gościem. Odpowiadając na pytanie, ile pieniędzy w budżecie trzeba, żeby przekazać obywatelom pieniądze za te wizyty w prywatnych gabinetach, no, użył pan troszkę takiego wytrychu, panie pośle, bo powiedział pan, że 6% wydatki muszą wynosić w ogóle, no tylko, że to na różne cele zwiększą się wówczas wydatki budżetowe na zdrowie. Pytanie, czy ktoś policzył w Platformie, jaką pulę trzeba zarezerwować na te wizyty rekompensowane przez państwo, wizyty u lekarzy specjalistów w gabinetach prywatnych?
Jestem przekonany, że tak. Jak powiedziałem panu rektorowi, nic się u nas nie dzieje bez precyzyjnego liczenia tego rodzaju wydatków, no ale musi tu pan redaktor zaprosić osobę, która u nas akurat tą dziedziną się zajmuje, dlatego że ja tu w szczegóły nie jestem wtajemniczony.
Panie pośle, usłyszeliśmy, że chcecie, żeby można było odwołać posła lub senatora w drodze referendum. To jest pomysł Platformy Obywatelskiej i wasza propozycja. Tymczasem konstytucja, o czym obaj wiemy, wydaje mi się, mówi o tym, że posłowie są jako przedstawiciele narodu niezwiązani instrukcjami wyborców. Da się zorganizować takie referendum w Polsce, panie pośle?
No, moim zdaniem wymaga to zmiany konstytucji, więc...
Czyli
wymaga
głosów?
Nieco większej, bo powyżej 300, prawda? 306 głosów ponad. Czy z 307 dokładnie, więc 307. Więc to oczywiście wymaga tego rodzaju zmiany, moim zdaniem, żeby to było rzeczywiście dobrze przeprowadzone i zgodnie z konstytucją. My w żadnym wypadku nie powinniśmy konstytucji naruszać. Natomiast bez wątpienia w przypadku takich okręgów jednomandatowych jak do Senatu, to jest bardzo, wydaje się, bardzo dość oczywiste, prawda? Natomiast już przy okręgach wyborczych do Sejmu na pewno należałoby dobrze to z prawnikami przemyśleć jeszcze, jak to powinno być przeprowadzone, jaki powinien być zapis w Konstytucji.
No tak, tylko jeśli ogłaszacie koalicję, czy proponujecie koalicję 276, no to mówienie o projekcie, który wymaga zmiany Konstytucji, czyli dużo więcej jeszcze głosów. Pytanie, czy to nie jest jakaś mrzonka, jakieś mydlenie oczu wyborcom, panie pośle?
Bądźmy optymistami, panie redaktorze. Wydaje się, że tak jak to mówili zresztą Borys Budka i Rafał Trzaskowski, zmiany, i to zmiany głębokie, są bardzo potrzebne na polskiej scenie politycznej i ta zmiana powinna także wyrazić się w radykalnym przesunięciu poparcia wyborczego. Dzisiaj ta przewaga połączonej opozycji, jeśli tylko uda się do tego doprowadzić, mam nadzieję, że się uda i bardzo na to liczę, no to daje już dzisiaj około 10% w punktach procentowych oczywiście przewagę nad PiS-em. Myślę, że za rok, dwa będzie to przewaga już o wiele większa.
Pan jako polityk jest pewnie optymistą.
Ale to wszystko zależy od tego, na ile potrafimy przekonywać wszyscy razem, mówię, po stronie opozycji, wyborców.
No ja optymistą chyba jednak nie będę, będę raczej realistą, pozwoli pan. To rola polityków,
oczywiście,
być optymistami.
Taka pańska rola.
Jasne, ale tłumacząc ideę referendum, to ciekawy wątek, tego referendum w sprawie odwoływania posłów czy senatorów, którzy się nie sprawdzili. Rafał Trzaskowski przywoływał przykład pana radnego Kałuży, który zmienił barwy partyjne. No i tutaj z drugiej strony Borys Budka mówi o tym wprost. Tak, rozmawiam z politykami koalicji rządzącej i próbuję znaleźć choćby 5 sprawiedliwych do tego, żeby wywrócili tę koalicję, żeby zmienili barwy polityczne. Czy to się kleje, panie pośle?
Nie, nie. Precyzyjnie mówiąc, nie mówimy o tym, żeby posłowie, nie wiem, na przykład, tak, Porozumienia zmieniali barwy. Chodzi tylko o to, żeby po prostu nie przestali współpracować z tymi, którzy dotąd tak bezkarnie deptali konstytucję.
Czyli żeby porzucili swój klub parlamentarny,
panie pośle. Z walką z pandemią, prawda? Polska wymaga dzisiaj akcji, wręcz bym powiedział, ratunkowej. Państwo wymaga i chorujący ludzie, i wydaje się, że takie przejście do obozu tych, którzy chcą zmienić sposób zarządzania państwem, nie jest zmianą barw, to jest zmianą tylko sposobu uprawiania polityki.
Może to się tak panu wydaje, ale wydaje mi się też, że oczywiste jest, że zmiana klubu parlamentarnego w Sejmie, czy wyjście z obecnego klubu parlamentarnego w przypadku posłów Zjednoczonej Prawicy, jest zmianą barw partyjnych. Jakbyśmy tego pięknie nie nazwali i nie czarowali, panie pośle. Ale co będzie oferujecie politykom w zamian?
Proszę, będzie
co oferujecie?
Nie, partia na przykład Porozumienie może pozostać partią Porozumienie. Nikogo nie zmusza, żeby się zapisywał do Platformy Obywatelskiej.
A co oferujecie takim politykom, którzy mieliby zerwać koalicję i doprowadzić do upadku rządów Zjednoczonej Prawicy?
Wierność konstytucji. Przede wszystkim spojrzenie na nowo na dotychczasowy sposób zarządzania państwem. Pomoc w zmianie, wyjścia z chaosu, w jakim w tej chwili premier Morawiecki i PiS pogrążył nasze państwo i przede wszystkim sposób zarządzania w czasach pandemii. To jest wreszcie z punktu widzenia chociażby wicepremiera Gowina inne spojrzenie na potrzeby i los przedsiębiorców w Polsce i inny sposób działania, bo nie może być tak, że co kilka dni wychodzi na konferencję kolejny polityk czy premier obecnego rządu i mówi, za tydzień zdecydujemy, co zrobimy, albo po tygodniu mówi, że za dwa tygodnie być może coś otworzymy, a być może coś zamkniemy. Nie da się tak zarządzać przedsiębiorstwami, to znaczy nie da się w ten sposób zarządzać państwem, więc jeśli ktokolwiek z obozu tak zwanej Zjednoczonej Prawicy zechce inaczej spojrzeć na sposób zarządzania państwem i stanąć po stronie tych, którzy wiedzą, jak to zrobić, będzie to dla Polski tylko lepiej.
A próbował pan przekonać na przykład u siebie w regionie, w Poznaniu, dajmy na to panią poseł Emilewicz, żeby właśnie pomyślała o zmianie miejsca, w którym jest dzisiaj i przeszła na drugą stronę?
Niezwykle rzadko można w Poznaniu spotkać panią Emilewicz, więc trudno ją przekonać, a na przykład posła Wróblewskiego.
Ale pan bywa też w Warszawie, to możecie w Warszawie porozmawiać.
Posła, no, pani Emilewicz już zdradziła Gowina, więc nie wiem, czy warto ją namawiać do kolejnych jakichś ruchów politycznych, bo wydaje się, że Kaczyński trzymają w szachu. Natomiast jeśli chodzi o na przykład takiego posła Wróblewskiego w Poznaniu, pan sobie, panie rektorze, wyobrazi, że ja mam rozmawiać z posłem, który podpisał 4 ustawy łamiące konstytucję osobiście, a następnie podpisał wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, wywołał strajk kobiet, stał się jednym z głównych postaci, czarnych postaci polskiej sceny politycznej, doprowadził do ograniczenia wolności kobiet. No, z kimś takim, nawet gdybym miał, nie wiem, jak szlachetne cele w życiu, bym nie rozmawiał.
No to już tylko zostaje panu Szymon Szynkowski w LSęG z trójki poznańskich posłów PiSu.
Inteligentny, bez wątpienia polityk, dobry kiedyś radny, choć z drugiego obozu politycznego. Sądzę, że są po tamtej stronie politycy, z którymi można by było rozmawiać.
Panie pośle, wśród tych zapowiedzi, obietnic,
postulatów,
pomysłów...
Nie wiem, czy nie zaszkodziłem teraz panu Szynkowskiemu, ale...
Myślę, że sobie poradzi, panie pośle. Powołamy na nowo Trybunał Konstytucyjny. Mówicie, mówiąc o swoich planach politycznych, no to w takim razie pytamy, jak chcecie to zrobić? Czy obecni sędziowie Trybunału Konstytucyjnego stracą automatycznie swoje funkcje w Trybunale Konstytucyjnym, kiedy Platforma Obywatelska będzie rządziła?
Mogę powiedzieć przynajmniej o kilku przypadkach. Po pierwsze, mamy tam trójkę sędziów dublerów, którzy są bezprawnie w Trybunale Konstytucyjnym i z tego Trybunału powinni być natychmiast usunięci. Tak? To jest po pierwsze. Bo co więcej, powinni zwrócić uposażenie za cały ten okres z odsetkami, które pobierali nieprawnie ze Skarbu Państwa. Po drugie jest pani prezes Przyłębska, która została nieprawnie wybrana prezesem. Zostało złamane prawo, a więc za złamanie prawa powinna zostać usunięta z Trybunału Konstytucyjnego, bo nie może zasiadać w Trybunale ktoś, kto łamie podstawowe przepisy prawne. Tak? Więc mamy już czwórkę bez wątpienia osób, które można natychmiastowo z Trybunału.
Ale kto o tym zdecyduje, panie pośle? Kto o tym zdecyduje, że oni z Trybunału Konstytucyjnego będą musieli wyjść? No chyba nie poseł Grupiński.
To jest zadanie dla prawników, ale bez wątpienia tutaj głos podstawowy powinien mieć zapewne Sąd Najwyższy.
Bo czytam, jaki jest pomysł na przykład Borysa Budki na to, jak ten Trybunał zbudować na nowo. On mówi o opcji zerowej w Trybunale Julii Przyłębskiej. No i przyznaje ostatecznie, że potrzebne są rozwiązania konstytucyjne, bo konstytucja staje znów na drodze zmian kadrowych w Trybunale Konstytucyjnym i tu znów to doskonale wiemy. Jest taki pomysł, żeby Trybunał Konstytucyjny...
Tak, ja mówię o tych czterech przypadkach, które można rozstrzygnąć, jak powiem,
ale te pomysły, które zgłaszacie, są troszkę inne, jak słucham Borysa Budki, on na przykład mówi, że Trybunał mógłby być jedną z izb Sądu Najwyższego. Ale żeby to zrobić, znów trzeba zmienić konstytucję, panie pośle.
Tak, bez wątpienia. I tutaj Powiedzmy, że koalicja 276 jest planem minimum, a 30 głosów więcej to już to będzie plan maksimum.
Pytanie, czy jesteście w stanie go zrealizować, ale to rzeczywiście pewnie plany dalsze. Pytanie, co tu i teraz? Czy Platforma Obywatelska wciąż nie wie, jakich chce przepisów dotyczących aborcji?
Nie, znaczy w tej sprawie wiele osób ma, właściwie większość osób w Platformie ma zdecydowane zdanie i określone, natomiast Platforma ma skrzydła, którymi no, musimy rozmawiać. Tak, żeby to, co zrobimy, było przemyślane i żeby nie naruszało niczyjego poczucia wolności, prawda, do takich, a nie innych poglądów. Bez wątpienia, jeśli skłonią się w Platformie, a mamy zespół pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, który w tej chwili pracuje nad rozwiązaniami, jeśli przyjmiemy na przykład tę propozycję, którą ja składam, liberalizacji, jeśli chodzi o tę kwestię, która moim zdaniem jest konieczna, to bez wątpienia nie będziemy narzucali tego rodzaju wymogu, jak powiem, na przykład w głosowaniach naszemu skrzydłu konserwatywnemu. Prawda? Nie powinniśmy.
No tak, no słucham, co mówi Borys Budka, panie pośle.
Powinniśmy ich w dyskusji teraz do tego rodzaju koncepcji, tak żeby oni uznali tę koncepcję także za własną, tak, aby później nie było między nami różnic.
Pan mówi, że różne osoby mają różne poglądy. To jest oczywiste i jasne. Pytanie, jaka jest propozycja Platformy Obywatelskiej? Dlatego, że kiedy słucham Borysa Budki, to on mówi tak, używając dość okrągłych haseł w tej sprawie, mówi, chcemy państwa broniącego podstawowych praw kobiet, albo chcemy zagwarantować prawo wyboru. No i tutaj należy zapytać, o jakim wyborze rozmawiamy, bo czym innym z całą pewnością jest możliwość decyzji podejmowanej przez kobietę, gdy wady płodu są śmiertelne, nieodwracalne, letalne, a czym innym jest wybór kobiety, czy w ogóle chce urodzić dziecko, rozważając to na etapie do 12 tygodnia ciąży. O jakim wyborze mówi Platforma Obywatelska?
Mówimy o wolnym wyborze i mówimy o tym, ja tak to postrzegam, że ponieważ wszyscy, także po stronie lewicowej, wszyscy są przeciwnikami tak zwanej aborcji na życzenie, to bardzo źle zresztą brzmi. Wszyscy wiemy,
znaczy, lewica że chce, żeby do 12 tygodnia ciąży aborcja była możliwa.
Usunięcie ciąży to jest niezwykle poważny problem, tak? Problem dla każdej kobiety, dla każdej rodziny, która się znajdzie w takiej sytuacji, takiego wyboru. I dlatego to, o czym ja mówiłem, zresztą także w wywiadach, to jest kwestia taka, że do 12 tygodnia ciąży ten wybór powinien być wolny dla kobiety, rodziny, tych, którzy podejmują tę decyzję, ale powinno to być poprzedzone rozmową z psychologiem, ewentualnie rozmową z osobą duchowną z własnego wyznania, jeśli taka jest potrzeba, tak, aby konsekwencje psychologiczne decyzji na tak lub decyzji na nie były do końca i głęboko przemyślane przez tych, którzy taką decyzję podejmują. Ale ten wybór powinien należeć do kobiety.
Tak, mówi pan o tym na przykład w wywiadzie dla dziennika Głos Wielkopolski. I mówi pan o tym, że taki zabieg mógłby się odbywać także z ważnych przyczyn psychologicznych. I to jest pana propozycja. Pytanie tylko jest takie. Czy rzeczywiście większość Platformy Obywatelskiej, czy Platforma Obywatelska jako partia może przyjąć takie stanowisko, wypracować takie stanowisko, żeby do 12 tygodnia ciąży kobiety miały wybór i na przykład ze względów psychologicznych mogły podjąć decyzję o usunięciu ciąży?
Moim zdaniem tak i moim zdaniem jesteśmy na drodze do tego rodzaju decyzji, jak mówię z tym bo chcę przypomnieć, ja zawsze o tym mówię, że naszym zadaniem jest, ale nawet nie zadaniem, bo zadaniem naszym jest dać wolny wybór, prawda? Natomiast naszym podstawowym zadaniem jako nie tylko polityków, ale ludzi, którzy żyją we wspólnocie, jest zaufanie do tego, że ludzie są etyczni z natury, że są głęboko etyczni, że mają sumienie, że jeśli podejmują taką decyzję, to podejmują dlatego, że wiedzą, dlaczego to robią i nie jest to łatwa decyzja i nie powinien prokurator zastępować duchownego. Jeśli duchowny jakiegokolwiek wyznania nie potrafi przekonać do tego, że jest to głęboki grzech, poważny i nie powinno się tego czynić, prawda? to nie powinien się jakby prokuratorem wręczać. Bo to nie jest, państwo nie może być opresywne. Państwo musi dawać wolny wybór ludziom i o tym zresztą mówił święty Augustyn o wolnej woli i tak naprawdę jedną z największych rewolt, że tak powiem, filozoficznych była ta rewolta właśnie między starożytnością a nowożytnym światem chrześcijańskim u swojego początku, że to wolontaryzm zastąpił wcześniejszy determinizm. Panie czyli pośle, wolna wola, możesz także decydować.
Słuchając tego, co pan mówi.
Ale to jest twoja odpowiedzialność.
Panie pośle, zastanawiam się, słuchając tego, co pan mówi, dlaczego liderzy Platformy Obywatelskiej, ci, którzy zajmują ważne stanowiska w waszej partii, nie potrafią tak wprost, jak pan, odpowiedzieć na moje pytanie, tylko mówią no właśnie o tym, że jest potrzebna nowa umowa społeczna, że trzeba to przedyskutować, trzeba się nad tym zastanowić. Dlaczego wy tak długo nie potraficie powiedzieć jako partia, czego chcecie w sprawie przepisów aborcyjnych?
Bo zawsze jest tak, że zanim się powie o tym, w jakim rodzina jest w stanie, trzeba w rodzinie dogadać wszystkie szczegóły, prawda? To jest tak, że po prostu Platforma jest tak szeroka i ma tyle tysięcy członków, że my musimy to po prostu sobie przedyskutować wewnętrznie tak, żeby na końcu wyjść z komunikatem, którego już nikt także u nas wewnątrz nie będzie kwestionował, prawda?
Kolejny już miesiąc dyskutujecie, wiemy, bo ten wyrok mamy od takie kilku miesięcy, panie pośle.
Indywidualne wycieczki chociażby do mediów i warto, żebyśmy tutaj szczególnie w obliczu PiS-u zachowywali wspólnotę, znaczy jedność w poglądach, nawet jeśli się różnimy w szczegółach, to w tych zasadniczych poglądach powinniśmy być wspólnotą.
Panie pośle, podpowie mi pan, gdzie znajdę projekt obywatelski, projekt ustawy, która ma sprawić, że zniknie z polskiego rynku medialnego TVP Info?
Znajdzie pan nawet na Twitterze, bo widziałem, że jest reprodukowany.
Zaglądałem na stronę Platformy Obywatelskiej i miałem problem, żeby to znaleźć. No ale ile panu się dzisiaj
udało
podpisów znaleźć?
W każdym miejscu, gdzie jak
się
pan redaktor uda, żeby podpisać, to pan zobaczy tę ustawę w miejscu, w którym ma pan złożyć podpis. Będzie mógł ją pan przeczytać, zanim
to
pan
to wolałbym najpierw ją znaleźć i przeczytać, a potem decydować, czy chcę podpisać, czy nie. Wydaje mi się, że tak byłoby uczciwie. No, ale może mi się tylko wydaje. Ale ile udało się panu dzisiaj osób nakłonić do tego, żeby podpisały ten projekt?
No nie powiem, żeby pogoda sprzyjała naszej akcji w tej chwili, ale kilkadziesiąt w tej chwili w naszym punkcie, znaczy w moim biurze, natomiast w innych punktach, na przykład w Poznaniu, jeszcze nie liczyliśmy.
Mhm, a tu chodzi o zamknięcie TVP Info na cztery spusty po to, żeby stworzyć od nowa kanał informacyjny telewizji publicznej, czy o to, żeby w ogóle telewizja publiczna nie miała kanału informacyjnego?
No to jest pytanie, na które ja znam odpowiedź, a moja odpowiedź nie jest odpowiedzią całości naszego środowiska na pewno, dlatego że ja od początku, w czasach, kiedy mi zarzucano, że chcę skomercjalizować telewizję, co nie było prawdą, chciałbym, żeby telewizja publiczna była przede wszystkim telewizją, która poświęca swój czas kulturze, edukacji, która tworzy dobre filmy, która jest przede wszystkim miejscem, w którym się tworzy różne ciekawe rzeczy w kulturze. Tę kulturę się pokazuje, filmuje, realizuje, a nie miejscem, w którym paradują politycy.
Ja rozumiem, to jest pana wizja, o której pan mówi od lat, ale ja pytam o to, jaka jest wasza intencja, kiedy składacie ten projekt ustawy, czy chcecie go złożyć, to ta ustawa jest po to, żeby zlikwidować kompletnie kanał informacyjny, czy żeby go stworzyć od nowa?
Ja bym nie przywracał kanału informacyjnego w telewizji publicznej. Zostawiłbym tylko programy informacyjne, być może jeden w głównym kanale, czyli w programie pierwszym, krótki informacyjny kanał. Dlatego, że nigdy nie wiemy, co się wydarzy w przyszłości. Jeśli my będziemy ciągle, jak powiem, pudrować coś, co pudrować się nie da, to ta choroba będzie się nieustająco odtwarzać, tak? I pamiętam, jak telewizją zarządzał Robert Kwiatkowski i prawdę powiedziawszy, było nieco lepiej niż teraz, ale upolitycznienie telewizji szło, jak powiem, powoli, ale stale. I to upolitycznianie telewizji skończyło się właśnie tym, co zrobił z telewizją PiS.
No pytanie tylko, czy jeśli dzisiaj politycy będą decydowali o tym, że nie ma być TVP Info, albo że nie ma być tego czy innego kanału informacyjnego w telewizji publicznej, to nie jest tak daleko idąca ingerencja w działanie mediów publicznych, że też znów będzie można powiedzieć, proszę bardzo, politycy znów wchodzą w tę przestrzeń ze swoimi butami.
Panie doktorze, dopóki elity polityczne w Polsce nie dojrzeją do tego, że na przykład środki przekazu publiczne nie mają służyć ich autopromocji, tak, i narzucania ich wizji świata innym, czyli nie będą traktowali tych środków przekazu, jak traktowali komuniści w PRL, a tak traktuje dzisiaj PiS te środki, to dopóty naprawdę nie warto, żeby to lepiej, żeby politycy odcięli sobie, że tak powiem, tę rękę, niż nią machali ludźmi przed oczyma i narzucali im jakiś światopogląd.
No tylko pamiętam, że jako Platforma Obywatelska chcieliście kiedyś media oddać ludziom, kultury, artystom, naukowcom.
Tak, dlatego,
i co, teraz
ja
już nie ma tego
telewizji,
pomysłu?
Panie Radku, ja dlatego mówię o telewizji, która po prostu i która też nie ma, która jest utrzymywana z budżetu, ma tylko reklamy społeczne, czyli różnych akcji społecznych, tak, charytatywnych i tak dalej, ale w której jeden kanał jest kanałem produkcyjnym, a drugi kanałem emisyjnym.
I o to chodzi Platformie Obywatelskiej,
kiedy
mówi...
TVP Kultura, TVP Edukacja, której nie ma niestety, tak, edukacyjnej. I to byłaby też ogromna pomoc dla uczniów i studentów, czy telewizja sport mogłaby funkcjonować.
Czyli o tym mówi Platforma Obywatelska, kiedy mówi zlikwidujemy na pytanie, czego chce Platforma Obywatelska. Nie, nie, panie pośle, bo tu jest ważny moment. Słyszymy oficjalne hasło na waszej prezentacji pewnych założeń programowych. Zlikwidujemy abonament RTV. Słyszeliśmy już to przed laty,
tak,
nic z tego nie wyszło. Tylko pytanie, czego Platforma chce. Tak, tak, ale właśnie czy Platforma jako partia, zgłaszając ten postulat, mówi o tym, że likwidujemy abonament, a w zamian pieniądze płyną z budżetu i nie ma reklam w mediach publicznych?
Tak, uważam, że tak powinno być. Poza, jak mówię, reklamami na akcje tego typu, akcje społeczne czy charytatywne, czy właśnie edukacyjne, które przed różnymi na przykład ważnymi decyzjami mógłby wykupywać rząd, na przykład przeprowadzając jakąś tam reformę, nie wiem, systemu emerytalnego czy tym podobne, prawda? Natomiast uważam, że tak to powinno wyglądać. Zresztą myśmy dwukrotnie składali ustawę, która niestety nie przeszła z powodu naszych koalicjantów. No a raz nie przeszła z powodu naszego ministra finansów.
No i teraz może być właśnie podobnie, bo Lewica na przykład nie chce słyszeć o likwidowaniu TVP Info. Mówi, że jeśli okno jest brudne, to trzeba je wyczyścić, a nie od razu wybijać. Ale a propos koalicji, to
no
już
nie dziwię
na koniec.
Się, bo posłem jest Robert Kwiatkowski, więc nie dziwię się, że tak mówię.
Panie pośle, nikt nie konsultował z nami potencjalnej koalicji 276. Borys Budka mówi nieprawdę. Tak z kolei mówi Szymon Hołownia i dodaje, jeśli poważnie myślicie o partnerstwie politycznym, to traktujcie ludzi jak partnerów, a nie jak przystawki. To są słowa do Borysa Budki skierowane.
Nie wiem, kto to powiedział, natomiast...
Szymon Hołownia.
A Szymon Hołownia mógłby się po prostu nauczyć odbierać telefony. Natomiast jeśli chodzi o kontakty...
Wy dzwonicie i on nie odbiera telefonu?
Z tego, co ja wiem... Proszę nie wszystkiego nie dosłownie traktować. Nie wiem, jak było, bo nie jestem przewodniczącym partii.
Natomiast nie, no
wiem,
powiedział pan coś takiego, co zabrzmiało,
jak
zabrzmiało.
Że przewodniczący partii dzwonił do szefów partii parlamentarnych i uprzedzał, że następnego dnia będziemy prezentować tego rodzaju pomysł wspólnego po prostu z pokonania PiS-u. Zresztą to nie jest przecież nic aż tak nowego, bo zbudowaliśmy koalicję europejską w 2019 roku i to się, gdyby Biedroń nie poszedł osobno, mielibyśmy sukces, tak? Ale zawsze znajdzie się niestety w Polsce ktoś, kto myśli tylko o sobie i niestety Wiosna poszła osobno i 6 punktów procentowych straciliśmy przez to.
No widzi pani, teraz pan mówi o tym, że Borys Budka dzwonił, a on mówi, że wysyłał jakieś materiały i zacznie się, bo Szymon Hołownia mówi o tym, że kurier chyba
ja nie mówiłem,
przez
że
zaspy...
Panie,
mówił
proszę,
pan przed chwilą,
ja mówiłem,
przed momentem, proszę odsłuchać naszą rozmowę sprzed dwóch minut.
Że pan Hołownia
czy
mógł odbierać telefony,
tak?
Chociaż nie wiem.
A potem powiedział pan, że
do niego
przewodniczący dzwonił.
Mówię tylko o sposobie kontaktowania się w ostatnich miesiącach, tak, między naszymi środowiskami. A po drugie, mówiłem o tym, że kontaktował się Borys Budka z szefami innych partii parlamentarnych, natomiast w jakiej formule?
A, to on to musiał, może dlatego Szymon Hołownia został pominięty.
Ale wiem, że się kontaktował.
Wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, poseł Platformy Obywatelskiej Rafał Grupiński był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Marcin Zaborski, do zobaczenia.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze, i wszystkim państwu.